Tamara Łempicka pochodziła z bardzo wpływowej, bogatej rodziny polsko-żydowskiej, mieszkającej w Rosji. Niczego dziewczynie nie brakowało nigdy. Otoczona nie tylko miłością dziadków i matki, ale również z bardzo dużym zasobem finansowym, nie musiała się troszczyć o jutro. Była po prostu dobrą partią. Już jako młoda dziewczyna ona kreowała, była bardzo świadoma tego, kim jest i co chce osiągnąć. I jakby, jeżeli stawiała sobie jakiś cel, była w stanie za wszelką cenę dopiąć swego i już jako młoda dziewczyna manipulowała tak naprawdę emocjonalnie między innymi uczuciami babki, namawiając ją na zagraniczne podróże. No teraz jakby wyjazd do Włoch to jest 2,5 godziny, natomiast kiedyś no, ta podróż rozciągała się na wiele miesięcy. Niestety wybucha rewolucja w Rosji i Tadeusz Łempicki, mąż Tamary, związany jakby z działalnością kontrrewolucyjną w Rosji, bardzo blisko rodziny carskiej, jest aresztowany przez bolszewików i Tamara stara się go odnaleźć. Niestety jej poszukiwania spełzają na niczym i pomaga jej wówczas konsul szwedzki. Konsul szwedzki pomaga Tamarze dostać się właśnie do pociągu jedącego do Finlandii. Dostaje fałszywe dokumenty i ma nakaz mówienia wyłącznie w języku francuskim. Nie mogą używać języka ani polskiego, ani rosyjskiego. Uciekała jako przedstawicielka kraju zachodnich, dokładnie Francji, jako francuska. Pociągiem dostaje się do Finlandii, a stamtąd wsiada na prom, którym płynie do Danii, dołącza do swojej rodziny, która już od dłuższego czasu przebywa w Kopenhadze. Faktycznie konsul dotrzymuje swojego słowa, pomaga w uwolnieniu Tadeusza, który dołącza do Tamary i do rodziny Deklerów w Kopenhadze kilka tygodni później. Stamtąd po krótkiej wizycie w Warszawie rodzina Łempicka ich osiedla się w Paryżu. Paryż lat 20., 30. jest to takie miejsce na ziemi, które jest wolne artystycznie, kwitnie bohema artystycznego Paryża, ale nie chcieliśmy pokazać wyłącznie prac Tamary Łempickiej, chcieliśmy pokazać również kontekst Polski, który jest dla mnie jako kuratora niezwykle istotny, bo nie tylko Tamara Łempicka, która zawsze przyznawała się do swojej polskości, czuła się Polką i zawsze mianowała siebie, jako podpisywała się, określała się jako polską artystką, w Polsce nie było dane jej tworzyć. Natomiast wielu wspaniałych artystów, takich jak Chwistek czy Hulewicz, którzy również byli pod wpływem francuskiej awangardy lat 20 czy 30 oraz wszystkich jakby nowych stylów artystycznych, które wówczas się kreowały, tworzyli bardzo mocno, wprowadzając nową stylistykę w obrazowaniu danych przedstawień. Nawiązywali bezpośrednio między innymi do kubizmu. Tutaj wykształca się grupa futurystów, artystów związanych właśnie z nową kreacją artystyczną. I tu dwa obrazy, czyli Jerzy Hulewicz, Leda z Łabędziem oraz Leon Chwistek, Akt Kobiecy. Jest to zupełnie nowe podejście zarówno do kompozycji wewnątrzobrazowej, ale również redefinicja bardzo znanych tematów, znanych nam z innych przedstawień wielkich mistrzów, między innymi manieryzmu czy włoskich malarzy. Ten mitologiczny jakby wątek Ledy z Łabędziem jest tutaj interpretowany na nowo, w nowej zupełnie stylistyce. Oprócz polskich artystów też pokazujemy artystów francuskich, czyli ten kontekst jest dla nas coraz bardziej widoczny i w jakiej jakby sytuacji artystycznej, jakim jakby takim środowisku artystycznym znajduje się jeszcze nie artystka, czyli Tamara Łempicka, która tak naprawdę nie wie, kim będzie, prawda? Ona dopiero jest uciekinierem, trafia zupełnie do nowego środowiska. Ona bywała w Paryżu oczywiście wielokrotnie, jakby Paryż znała, natomiast zawsze do Paryża przyjeżdżała jako gość, jako ktoś, kto ma zasoby finansowe i przyjeżdżała się tam bawić, dobrze spędzać czas. Natomiast tutaj historia potoczyła się zupełnie inaczej. Jest uciekinierem i znajduje się tak naprawdę w mieście, które zna, ale czuje się tam wyobcowana. Jest zupełnie nieprzyjazne to środowisko. Sytuacja materialna jest bardzo zła i ona właśnie w tej dobie takiego kryzysu jej życiowego zaczyna kreować siebie jako artystkę. I to są właśnie przedstawienia artystów, z którymi artystka się znała, była gdzieś związana i z którą sztuką bezpośrednio się ścierała. Handrelot, Halicka wpłynęły w konsekwencji na to, jak zaczął wykształcać się styl Tamary Łempickiej. Tamara Łempicka zawsze podkreślała, że jej obrazy najlepiej wyglądają na szarym tle. To był konkretny odcień szarości. Nam bardzo trudno było wyciągnąć z czarno-białych fotografii ten odcień. Natomiast staraliśmy się z różnych przekazów literalnych, czyli lista, tekstach artystki bądź wspomnieniach bliskich odwzorować najbliżej ten odcień szarości, na których staraliśmy się wyeksponować największą ilość prac. Bardzo mało osób zna Tamarę Łempicką z przedstawień, jakimi są Martwe Natury. Znamy ją ze stylistyki lat 20. 30., czyli z portretów, które malowała dla elit, ówczesnych elit bądź arystokracji. Natomiast Martwe Natury towarzyszyły Tamarze Łempickiej niemal przez całą karierę artystyczną. Ona, trafiając do Paryża, za namową swojej siostry Adrienne Górskiej, nie mogąc też liczyć na Tadeusza, który pogrążony w depresji po bolszewickim więzieniu nie może się otrząsnąć, nie chce iść do pracy, ale ta niechęć jego do pracy, chociaż docieramy do takich informacji, że Tadeusz później też zmuszony sytuacją jednak zaczął pracować. Z przekazów samej Tamary Łempickiej wiemy, że to na nią spadł ciężar utrzymania rodziny. Wówczas trafiła do Akademii André Lhota. Wspominam tylko o tym artyście, ponieważ do niego faktycznie Tamara Łempicka się przyznawała. Reszcie swoich nauczycieli bądź mistrzów, od których pobierała nauki, tak jak przy Denisie, Tamara ich jakby marginalizuje, odpycha, kreując się na samouka. Natomiast przy André Lhocie ona faktycznie podkreśla jego istotną rolę w kreowaniu jej własnego języka artystycznego. Istotą jego nauczania był powrót i nauka do helenistycznego pojęcia piękna, czyli jakby powrót do największych mistrzów renesansu i to na ich szkicach, tak jak na przykład Michała Anioła, ci młodzi artyści się uczyli, ale syntetyzował również kubizm, czyli tą nowoczesną formę, która już w Paryżu była bardzo mocno żywa, ograna i jakby przedstawiciele kubizmu już mieli ten triumf sukcesu. Tutaj zestawiamy ją tej sukni z dziewczyną w zielonej sukience, nowoczesnym wizerunkiem nowoczesnej kobiety, takiej nowoczesnej Nike z Samotraki, kobiety, która niczego się nie boi, jest zmechanizowaną, nowoczesną postacią, sylwetką kobiety, gdzie ten strój helenistycznego tego ubioru jakby zlewa się wręcz z jej ciałem i tworzy jakby żywą tkankę, ale nie ma tego miękkiego pofałdowania, tylko to te fałdy materiału nabierają tego bardzo mocnego, rzeźbiarskiego, wręcz metalicznego charakteru, co właśnie zestawiamy seligrafią Tamara w zielonym Bugatti. Tamara w zielonym Bugatti jest to ikoniczna praca. Oczywiście oryginał znajduje się zupełnie poza naszym zasięgiem. Natomiast wydana już przez rodzinę Łempicki, przez Tamarę de Łempicka Estate, seligrafia obrazuje nam ten wizerunek tej nowoczesnej kobiety. Tamara, chcąc być nowoczesną, kreując się na nowoczesną artystkę, nie mogła siebie sportretować w żadnym innym samochodzie niż w tym najnowocześniejszym, najszybszym i najbardziej pożądanym automobilu, jakim było Bugatti. Musicie wiedzieć, że Bugatti nigdy nie wyprodukował samochodu w kolorze zielonym. Nigdy. Nigdy takiego samochodu nie było. To jest jej kreacja, tej nowoczesnej kobiety. Tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach. To jest autoportret, czyli samochód, to auto staje się tutaj tożsame z wizerunkiem tej kobiety. Jest to kobieta, maszyna i samochód, który ma tą sylwetkę. Jest seksowny, jest opływowy, jest szybki, taki bardzo nowoczesny i ona tym nowoczesnym samochodem jakby wkracza w ten świat lat, końcówki lat 20., 30. Natomiast bardzo ważne jest to, że Tamara Łempicka nigdy nie miała zielonego Bugatti, miała żółte Renault i z tym żółtym Renault też wiązały się różne historie. Tamara Łempicka wsiada w ten symboliczny zielony Bugatti w ryczącym automobilu, przejeżdża Sekwanę i znajduje się na Montmartre w świecie bohemy, w świecie tętniącym życiem, które nie ma żadnych zahamowań, które daje Łempickiej różne przyjemności, z których czerpie artystka pełnymi garściami. Podczas jednej z takich, może imprez bym tego nie nazwał, jednej z wizyt nocy, która oczywiście była okraszona wszystkimi używkami, które wówczas były dostępne, między innymi absyntem, opium, oczywiście papierosami i alkoholem innym niż absynt. Padło hasło nad ranem spalić Louvre. Spalić Louvre, czyli jakby świątynię wszystkiego, co jest przestarzałe, dawne. I mimo tego, że Łempicka bardzo doceniała wielkich dawnych mistrzów i chyba zrobiła to pod wpływem po prostu chwili emocji, ponieważ do końca życia w jej twórczości przewijają się bardzo mocne nawiązania do sztuki klasycznej. Ona wówczas zaproponowała swoim znajomym podwózkę pod Louvre, właśnie tym swoim żółtym Renault. Będzie szybciej, jak was podwiozę, szybciej go spalicie, tą skostniałą instytucję, mogiłę sztuki. Idąc na miejsce zaparkowanego samochodu, okazało się, że samochodu nie ma. Cała drużyna udała się do najbliższego posterunku policji, gdzie okazało się, że wcale nikt nie ukradł tego samochodu, tylko Tamara go po prostu źle zaparkowała. Może dlatego jakby Louvre nam przeżył. Tamara Łempicka, rozpoczynając swoje nocne życie, zaczynała je w sposób bardzo kulturalny. Ubierała się w, jakby przeistaczała się, następowała pewnego rodzaju metamorfoza artystki. Spędza godziny zamknięta w swoim buduarze, świadomie kreując swój wizerunek, swój image, dobierając bardzo dokładnie całą stylizację, nie tylko buty, torebkę, sukienkę, kapelusz, ale również i makijaż. To było dla niej strasznie ważne i jechała do teatru bądź opery. Najczęściej tak rozpoczynała swoje wieczory, natomiast kończyła je zupełnie inaczej. Zaczyna jako dama, kończy niekoniecznie, natomiast kończy te nocne swoje eskapady i podróże, często wynajdując nowych kochanków, nowe kochanki i czerpie faktycznie z tego życia tyle, ile to życie jest w stanie jej dać, aby następnego dnia rano wstać i jako przykładna żona i matka znów wyruszyć do pracowni Andrea Lota, uczyć się malarstwa. Chciałbym jednak wrócić do historii Tadeusza Łempickiego. Tamara Łempicka była niesłychanym bajarzem i każda jej opowieść, ile miała prawdy, pewnie ziarnko. Natomiast cała reszta była pewnego rodzaju jej kreacją, kreacją momentu, chwili, wizerunku. Ona, kreując swój wizerunek, bardzo świadomie wiedziała, jak manipulować faktami ze swojego życia, aby roztaczać wokół siebie taką aurę niedopowiedzenia, tajemniczości. I ta aura, którą tworzyła wokół siebie, wpływała jakby na wszystkich jak magnes. Wszyscy do niej lgnęli, bo każdy chciał tak naprawdę dowiedzieć się, kim tak naprawdę ta Tamara Łempicka była. I ona od najmłodszych lat umiała manipulować i robić wrażenie. Jako młoda dziewczyna, mieszkając ze swoją matką Malwiną, po śmierci babki Klementyny namawia nadopiekuńczą już matkę na możliwość wyprowadzenia się do swojego wujostwa, do Stefanii i Maurycego Stiflerów, do Sankt Petersburga. Wiedząc, że ciotka posiada dwóch synów, a zawsze pragnęła mieć córkę, przeleje na nią miłość, ale taką niezdrową miłość, która będzie charakteryzować się rozpieszczaniem Tamary, otrzyma wszystko, czego zapragnie. Jakby namawia matkę, matka zgadza się, Tamara jako młoda dziewczyna przeprowadza się do Sankt Petersburga, no i świat staje przed Tamarą otworem. W bardzo krótkim czasie Tamara zaczyna bywać wraz z ciotką na wszystkich przyjęciach, balach, w operach i podczas balu maskowego w rezydencji carskiej Tamara przebiera się za chłopkę, która przed sobą prowadzi dwie gęsi. Przynajmniej znamy tą historię z relacji samej artystki, prowadzi przed sobą dwie gęsi na wstążkach, które wkraczając na marmurowe posadzki, niestety nie są w stanie utrzymać swojego chodu, pionu, ich płetwy zaczynają się rozjeżdżać, oczywiście w tym jednocześnie nieznośnie skrzeczą, jak to mają w zwyczaju gęsi, co jakby nie obyło się bez zwrócenia uwagi wszystkich gości właśnie na Tamarę Łempicką. Tamara ma najlepsze wejście, oczywiście weszła jeszcze spóźniona. Wszyscy goście zwracają na nią uwagę i w tłumie, który zwrócił uwagę wówczas na młodą dziewczynę, był Tadeusz Łempicki z bardzo dobrego arystokratycznego domu, z bardzo dobrym wykształceniem. Tadeusz Łempicki był świetną partią. Po prostu był świetną partią. Tamara zakochuje się od pierwszego wejrzenia, no i postawia sobie kolejny cel. Zdobędę Tadeusza Łempickiego. I już w 1916 roku faktycznie Tamara Łempicka wychodzi za mąż za Tadeusza Łempickiego. Wybucha rewolucja, jej świat legnie w gruzach. Ona jakby zmarznięta, głodna, szuka tego Tadeusza i jako tą ostateczną deskę ratunku idzie do swojego sąsiada, tak naprawdę, konsula szwedzkiego, który zaoferował wysoką cenę za uwolnienie Tadeusza. I tu mamy dwie wersje i te dwie wersje przedstawiamy. Raczej wersja jest ta sama, ale końcówka troszeczkę się różni. Na początku, bo czasami Tamara mówi o tym, że musiała spędzić z konsulem kilka nocy, czasami wspomina, że tylko jedną noc. Czy tak było naprawdę, tego nie wiemy. Natomiast faktycznie konsul dotrzymuje słowa, załatwia Tamarze fałszywe dokumenty. Tak jak wspominałem, trafia do Kopenhagi, Tadeusz dociera do niej po kilku tygodniach. I teraz z tych prac, które tutaj są, Kizet, która stała się w pewnym momencie modelką Tamary. Z przekazów rodzinnych słyszymy, że Tamara powiedziała swojej córce: bądź moją modelką, bo kiedyś będziesz wisieć w muzeach. I tak też się stało. Natomiast to, czy pozowanie młodej Kizet do obrazów miało zbliżyć obie kobiety, może w konsekwencji tak, ale Tamara była bardzo świadoma tego, co się sprzedaje. Ona doskonale wiedziała, komu sprzedawać i co sprzedawać. I dorastająca Kizet, która była bardzo piękna, portretowana na obrazach, po prostu była popularna i sprzedawała się za większe pieniądze. Wiele przedstawień młodej dziewczyny, powabnej, ta kwitnąca kobiecość bijąca z tych przedstawień, to jest kwintesencja, dlaczego Kizet tak często była portretowana przez własną matkę. Ten portret, znany jako portret starej kobiety, portret staruszki, portret kobiety, to kobieta no-name. Nie wiemy, kim jest. Wiemy, kim jest. Czytając bardzo dużo o Tamarze, o jej rodzinie, dotarłem w pewnym momencie do takiej informacji, że matka Tamary Łębickiej, Malwina, na stare lata miała zaćmę, chorowała na zaćmę. I ta kobieta ma tą zaćmę sportretowaną tutaj. Ja jakby nie wychylałem się z tą informacją do momentu, aż nie przyjechała Marisa Dałębicka, czyli prawnuczka, i zapytałem wprost. Powiedz, Marisa, to jest portret kobiety, ale czy to nie jest portret Malwiny? Natomiast Marisa się uśmiechnęła i powiedziała: tak, bardzo mało osób o tym wie. Malwina miała zaćmę i tak faktycznie to jest portret Malwiny, matki Tamary Łempickiej. Czyli później on sprzedany został po prostu jako portret. W muzeum został nazwany portretem kobiety. Natomiast ważne, żeby wiedzieć, że ten portret przedstawia matkę Tamary Łempickiej. Kolejną bardzo ważną postacią dla Tamary Łempickiej jest Gino Puglisi, który był włoskim architektem, rzymskim architektem oraz kochankiem, długoletnim kochankiem Tamary Łempickiej. Ta ich relacja zakończyła się w pewnym momencie, ale jako jedyna, mówię tutaj o mężczyźnie, jako jedyna przetrwała lata i aż do śmierci Tamary w 1980 roku Puglisi korespondował z Tamarą Łempicką i wymieniali ze sobą listy, z krótkimi przerwami oczywiście, ale do końca życia utrzymywali bardzo bliskie, przyjacielskie relacje i o tej przyjacielskich relacjach świadczą aż 4 portrety Puglisiego, które zachowały się, nam znane, 4 portrety Puglisiego, które zachowały się i są znane nam. Tamara Łempicka oprócz Kizet nie sportowała żadnego mężczyzny tyle razy. Natomiast dwa moje ukochane obrazy, dwa bieguny, St. Maurice z Orleanu oraz Matka Przełożona z Nantes, też pokazują dwa oblicza Tamary Łempickiej. Zacznę od St. Maurice, portret tak naprawdę Iry Perrot, obraz, który był na okładce Didame. Utrzymany w tej konwencji okładek modowych, zachęcających do sportów zimowych, do tego spędzania aktywnego czasu. Ira Perrot, kochanka Tamary Łempickiej, ale bardzo ważne, Tamara Łempicka nie opowiadała o swoich romansach. Ona całe życie podkreślała, że Tadeusz był tym jedynym mężczyzną, którego kochała i był największą miłością swojego, jej życia. Natomiast o innych romansach nie opowiadamy. O tych romansach dowiadujemy się tak naprawdę później po jej śmierci z korespondencji, którą Tamara zostawiła. Bardzo bogatej korespondencji, którą zostawiła po sobie Łempicka. Natomiast ta relacja była bardzo bliska. Może nie trwała tak długo jak z Suzy Solidor, natomiast była bardzo intensywna i bardzo namiętna. Urywa się bardzo dynamicznie, nie wiemy dlaczego, w pewnym momencie urywa się i od pewnego momentu Tamara w ogóle przestaje wspominać Irę Perrot. Co się wydarzyło, tego nie wiemy. Natomiast dla mnie ten portret jest, jak się jest w stanie tak chwilę spędzić sam na sam z tym portretem i jesteśmy w stanie odczuć te emocje, które były pomiędzy artystką a jej modelką, która jednocześnie była jej kochanką. I to jest szalenie istotne w kontakcie na żywo. Jakby my znamy portret, sztukę Tamary Łempickiej z internetu, z katalogów, z albumów. Natomiast ja miałam takie wielkie rozdarcie jako historyk sztuki, bo mimo tego, że znałem twórczość Tamary Łempickiej, doceniałem ją, ponieważ o wielkim twórcy i o wielkim malarzu świadczy fakt, że jest w stanie wykreować swój własny język artystyczny. I taki język artystyczny wykreowała Tamara Łempicka, to bezdyskusyjnie, jakby jest super rozpoznawalny jej styl, który sama wykształciła, no i to świadczy o jej geniuszu artystycznym. Natomiast jeżeli się popatrzy, te prace są po prostu dobrze namalowane, one naprawdę są świetnie namalowane, to jest druga rzecz. Natomiast bije z nich ta energia, która gdzieś, wydaje mi się, towarzyszyła w trakcie tworzenia tych portretów. Drugą pracą, która jest zupełnie niesamowita, jest portret matki przełożonej. Tamara Łempicka po stworzeniu tego portretu okrzyknęła go swoją najlepszą pracą, swoim najlepszym obrazem. Baron Kufner też o tym obrazie tak samo się wypowiadał. I wydaje mi się, że to jest najlepsza praca w twórczości Łempickiej. I żaden wizerunek cyfrowy, żadna reprodukcja w żadnym katalogu nie jest w stanie oddać tego, jak ten obraz wygląda na żywo. I faktycznie to, co powiedziała sama artystka, na twarzy tej kobiety maluje się cierpienie całego świata. Patrząc na obraz tak sam na sam, zawsze mam ciarki. Tamara Łempicka narzucała sobie pewien rygor pracy. Ten rygor pracy był niezwykle ważny, czyli 45 minut malowania, 15 minut przerwy, w którym rozmawiała z modelem, pozwalała na odetchnięcie i znowu 45 minut pracy, bardzo solidnej, bardzo aktywnej i kolejna przerwa. Ten portret powstał już w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam został pierwszy raz pokazany. I Tamara Łempicka, jakby wiedząc, że to jest jej najlepsze dzieło, jakby zażyczyła sobie za niego horrendalnej kwoty, ale naprawdę ogromnej sumy pieniężnej i nikt nie był w stanie faktycznie za płaczącą zakonnicę tyle zaoferować Łempickiej, więc Łempicka trzymała go w swojej prywatnej kolekcji aż do lat 70., do drugiej połowy lat 70. I wówczas to postanowiła ofiarować tą pracę pierwszemu muzeum, które od niej kupiło obraz i trafiło na Muzeum w Nantes, które faktycznie jako pierwsze zakupiło obraz Tamary Łempickiej i Tamara Łempicka podarowała matkę przełożoną właśnie tam. Polska też miała możliwość dostania, w momencie kiedy Tamara Łempicka likwidowała swoją pracownię w Paryżu w końcówce lat 70., kupienia bądź dostania od Łempickiej prac, jej barwne życie, które nie pasowało jakby do przyjętych norm społecznych w Polsce w latach 70. Niestety nie mogły zostać do nas pozyskane. Tym samym w naszych publicznych zbiorach mamy tylko dwa obrazy: wczesną pracę Znużenie w Muzeum Narodowym w Warszawie, no i druga praca późna, Martwa Natura w Muzeum Narodowym w Płocku. Niestety Płock nie zgodził się na użyczenie nam swojego obrazu. Chodźmy. Tamara Łempicka kochała kapelusze, miała ogromną kolekcję kapeluszy. Zamawiała kapelusze u największych projektantów na całym świecie, ale również sama projektowała kapelusze. I obiecała Tamara Łempicka powrót na święta Bożego Narodzenia do córki, do KZ, do Paryża. Niestety zostaje zaproszona na zachodnie wybrzeże i informuje swoją matkę Malwinę, którą opiekuje się KZ, że nie wróci na święta Bożego Narodzenia. Malwina jest wściekła. To jest chyba najlepsze określenie. Jest wściekła i nie wie, jak ukarać córkę. I wie, że tylko jedna rzecz zaboli córkę, czyli zniszczenie jej kolekcji kapeluszy. Faktycznie ogromna kolekcja, licząca na ponad 200 kapeluszy pochodzących od najlepszych projektantów, ląduje w domowym kominku. Po prostu matka pali wszystkie cenne kapelusze Tamary w kominku, aby zemścić się na córce, że porzuciła własną córkę na rzecz kolejnych zamówień.